Hej, witam w dębowej chatce. W dzisiejszym filmie opowiem wam kolejne historie z Rancha Skinwalkera. Cały materiał do tego odcinka powstał na podstawie książek Hunt for Skinwalker, Skinwalker at the Pentagon oraz serii telewizyjnej The Secrets of Skinwalker Ranch. Przychodzą w mroczną noc. Zdrowe bydło pada ofiarą cichej i precyzyjnej rzezi. A wybrane organy, takie jak oko, język, ucho, narządy rozrodcze oraz tylna część ciała są usuwane z chirurgiczną precyzją. Wielu weterynarzy było zdumionych, gdy zobaczyło niesamowitą dokładność tych cięć, uznając, że tajemniczy sprawcy tych czynów muszą posiadać wyjątkowe umiejętności. W latach 1975-77 tylko w dwóch hrabstwach Colorado zgłoszono niemal 200 przypadków okaleczonego bydła. Gubernator Richard D. Lam udał się do Pueblo 4 września 1975 roku, aby omówić te niepokojące zjawisko z przedstawicielami Stowarzyszenia Hodowców Bydła, nazywając je jednym z największych okrucieństw w historii zachodniego przemysłu hodowlanego. Podkreślił, że za te okaleczenia nie można obwiniać drapieżników. W latach 70. oprócz licznych przypadków w północno-wschodnim Colorado, lokalne organy ścigania badały setki, a może nawet tysiące zgłoszeń dotyczących okaleczeń zwierząt w 15 stanach. Od Minnesoty i południowej Dakoty, przez Montanę, aż po Nowy Meksyk i Teksas. Zaniepokojenie hodowców bydła było tak duże, że w kwietniu 1979 roku były astronauta i ówczesny senator Nowego Meksyku, Harrison Schmitt, zorganizował w Albuquerque jednodniowe przesłuchanie w sprawie okaleczeń bydła. Schmitt rozpoczął posiedzenie od stwierdzenia: mało co jest bardziej niepokojące niż nierozwiązana seria zbrodni. W ciągu ostatnich 5 lat, a prawdopodobnie nawet dłużej, w co najmniej 15 stanach zwierzęta były zabijane i systematycznie okaleczane bez wyraźnego celu przez niezidentyfikowanych sprawców. W tamtych czasach okaleczenia bydła były traktowane bardzo poważnie przez polityków, między innymi dlatego, że w niektórych stanach zirytowani hodowcy, przekonani o nielegalnych operacjach rządowych, zaczęli ostrzeliwać nisko latające helikoptery Gwardii Narodowej i inne wojskowe maszyny latające. Bezpośrednio po konferencji w Nowym Meksyku, stypendium badawcze stanu Nowy Meksyk sfinansowało formalne dochodzenie w sprawie zjawiska okaleczenia bydła, a emerytowany ekspert FBI do spraw napadów bankowych Ken Rommel został zatrudniony do prowadzenia dochodzenia. Niestety Rommel, mający niewielką wiedzę o patologii i nieznający procedur przeprowadzania sekcji zwłok, podszedł do sprawy z przekonaniem, że jest to jedynie wynik błędnej identyfikacji przez niektórych nieświadomych, niewykształconych hodowców zwyczajnych ataków drapieżników lub padlinożerców. Przez 6 miesięcy Rommel przemierzał te tereny konno, robiąc kilka pobieżnych zdjęć martwych krów, po czym przedstawił 300-stronnicowy raport udowadniający, że okaleczenia bydła były w rzeczywistości dziełem drapieżników lub padlinożerców. W tym czasie zespół Rommla nie przeprowadził ani jednej sekcji zwłok, ani nawet podstawowej analizy patologicznej. Śledztwo nie wyróżniało się dokładnością ani szczegółowością. Raport został opublikowany z wielkimi fanfarami, rozwiązując zagadkę okaleczeń bydła, co stało się doskonałym uzasadnieniem dla wielu weterynarzy i funkcjonariuszy organów ścigania, aby unikać tego często nieprzyjemnego i dziwacznego tematu. Chociaż istnieją przekonujące argumenty sugerujące, że znaczna część okaleczeń bydła jest w rzeczywistości tajną operacją monitorowania chorób zakaźnych, chorób, które Ministerstwo Rolnictwa i Zdrowia uznają za konieczne do utrzymania w tajemnicy, obawiając się oczywiście wywołania paniki wśród opinii publicznej, Istnieje również mniejsza, lecz niezidentyfikowana liczba przypadków okaleczeń, które wyraźnie mają inny cel. Jeśli celem tym jest wzbudzenie strachu lub terroru wśród lokalnej społeczności, to bez wątpienia spełnia ono swoje zadania. Okaleczenia bydła charakteryzują się nagłą i nietypową śmiercią zwierząt, które rzadko wykazują jakiekolwiek oznaki walki. Zazwyczaj, gdy zwierzę umiera, nawet jeśli jest to śmierć spowodowana jakimś atakiem drapieżnika, wykazuje ono odruchy agonii, takie jak kopanie nogami czy szamotanie. Jednak w przypadku okaleczeń bydła sytuacja wygląda inaczej. Na miejscu zdarzenia zwykle nie odnajduje się żadnych śladów drapieżników, odcisków ludzkich stóp ani śladów opon. Ten brak dowodów jest frustrującym wyzwaniem dla licznych stróżów prawa, którzy bezskutecznie próbowali rozwikłać zagadkę tych tajemniczych okaleczeń. Dochodzenia policyjne w sprawie tych brutalnych wydarzeń zazwyczaj można podzielić na dwie kategorie. Większość funkcjonariuszy odczuwa obrzydzenie i strach. Często również brakuje im motywacji do prowadzenia tego typu dochodzeń. Inni bagatelizują okaleczenia, przypisując je działaniem drapieżników lub padlinożerców. Jednak dla nielicznych okaleczenia zwierząt stanowią przestępstwo, zniewagę dla rodziny i jej mienia. Powoduje to, że wykazują oni wyjątkową pracowitość w badaniu tych spraw. Szeryf Tex Grave ze Sterling w Colorado, zastępca Wyatt Gering z hrabstwa Cache w Utah, kapitan Keith Wolverton z Great Falls w Montanie, Tommy Blunn z Teksasu, oficer Ted Oliphant z Fay w Alabamie oraz oficer Gabe Valdez z Dulce w Nowym Meksyku należą do wybranej grupy funkcjonariuszy, którzy nie uciekali przed tym problemem. Nie próbowali go również zamieść pod dywan. Niestety, często płacili wysoką cenę za swoją odwagę i pracowitość. Pomimo ich sumiennej postawy i zaangażowania ich kolegów, okaleczenia bydła pozostają do dziś zagadką dla organów ścigania. Przez całą historię tego zjawiska ani jedna osoba nie została złapana ani oskarżona. Paranormalne okaleczenia bydła mogą mieć długą historię. Według badacza Tomiego Blana precyzyjne okaleczenia zwierząt hodowlanych zostały odnotowane w Anglii i Szkocji już w 1810 roku. Jacques Vallée opisał wczesny przypadek okaleczenia bydła z lat 90. XIX wieku, kiedy to rolnik zobaczył nad swoim polem unoszący się statek w kształcie cygara, wiszący około 200 metrów nad ziemią. Poniżej znajdowała się jedna z jego krów, zwisająca na grubym sznurze. Statek oddalił się, a następnego dnia rolnik odnalazł swoją krowę martwą, poważnie pociętą i spaloną po drugiej stronie drogi. W 1967 roku koń o imieniu Lady zmarł w podejrzanych okolicznościach w dolinie San Luis w Colorado. Dolina ta, będąca miejscem niemal nieskończonej ilości różnorodnej aktywności paranormalnej, wydawała się być odpowiednim miejscem dla pierwszego szeroko opisanego przypadku okaleczenia, który miał miejsce właśnie tam. Po tym incydencie akcja przeniosła się do Minnesoty i północnej Dakoty, a w ciągu kilku miesięcy dotarła do północno-wschodniego Colorado. Nie istnieją precyzyjne dane dotyczące częstotliwości występowania okaleczeń bydła, lecz oczywiste jest, że jedynie niewielka ich część jest zgłaszana. Dla większości głęboko religijnych rodzin rancherskich to dziwaczne zjawisko kojarzone jest z jakimiś obrzędami satanistycznymi, przeplecionymi z elementami wojny psychologicznej i to głównie z tego powodu niewiele osób chce o tym rozmawiać. Ujawnianie takich incydentów stanowi raczej wyjątek niż regułę. Większość rodzin po prostu zakopuje szczątki nieszczęsnych zwierząt, mając nadzieję, że problem sam się rozwiąże. Okaleczenia bydła nie były czymś nieznanym w kotlinie Uinta przed przybyciem rodziny Sherman w 1994 roku. Lokalna policja prowadziła już dochodzenia w kilkudziesięciu przypadkach w latach 70., a wiele z nich w niedalekiej odległości od rancha. Nawet w latach 60. według relacji miejscowych świadków, na tej samej posesji, na którą przeprowadzili się Shermanowie, dochodziło do okaleczeń bydła. Z perspektywy czasu mieszkańcy pamiętają serię szczególnie makabrycznych przypadków okaleczeń w latach 60. i 70. na tym samym terenie. Okoliczne rancza również nie były odporne na te zjawiska. W rzeczywistości kotlina Uinta stała się epicentrum okaleczeń bydła w latach 70. Znany badacz tych zjawisk, Carl Whiteside z Biura Śledczego Colorado, latał helikopterem przez granice Utah i Colorado, a następnie lądował w pobliżu okaleczonych zwierząt na polach rolników. Miejscowi rancherzy nadal wspominają z oburzeniem i obrzydzeniem postępowanie zespołu śledczego z Colorado. Po całej tej widowiskowej akcji, bez jakichkolwiek dowodów, stwierdzili, że za wszystko odpowiedzialne są drapieżniki. Jednak niewielka liczba weterynarzy, którzy mieli odwagę zbadać miejsce okaleczeń i ustalić przyczynę śmierci, zazwyczaj odrzuca teorię o atakach drapieżników. Według nich na tym obszarze dzieje się coś o wiele bardziej niepokojącego. Celowe zabijanie bydła i precyzyjne chirurgiczne usuwanie organów było wielokrotnie dokumentowane. Tak więc rancho rodziny Sherman nie było wyjątkiem w długiej historii zjawiska. Było to niezwykłe, ale nieunikalne, że tak wiele zwierząt zostało zabitych i zniknęło z jednego rancha w tak krótkim czasie. Istniały inne przykłady, niektóre dobrze znane, inne mniej, a dotyczyły utraty dziesiątek zwierząt gospodarskich przez tajemniczych chirurgów z jednego rancha w stosunkowo krótkim czasie. Na przykład rancho w północnym Nowym Meksyku straciło kilkadziesiąt zwierząt w latach 90., a inne znane rancho w północnej Kalifornii doświadczyło ponad 30 zabójstw lub zaginięć zwierząt w latach 90. Kanadyjskie rancho w pobliżu Makła w północno-zachodnim Saskatchewan straciło ponad tuzin zwierząt w wyniku okaleczeń w ciągu dwóch lat około 1995 roku. Ogólnie rzecz biorąc, skoncentrowane dziesiątkowanie pojedynczego stada jest rzadkością. Shermanowie mogli być stosunkowo nietypowi, mając tak wiele zarejestrowanych przypadków okaleczonych lub zaginionych zwierząt w ciągu 15 miesięcy. Jednak konsekwencje dla rodziny Sherman były zarówno ekonomiczne, jak i psychologiczne. Byli oni nękani na własnej posesji przez bezwzględnego i niewidzialnego wroga. Terry Sherman i jego żona Gwen stali przed swoją zagrodą, patrując się w zachodzące słońce. Był wieczór. Nadchodzące lato rozproszyło chłód zimnego powietrza, który już nie był tak odczuwalny. Oboje byli bardzo spięci. Ich wzrok skierowany był na pasące się na bujnej łące kilkaset metrów dalej bydło. Niedaleko trzy konie delikatnie skubały trawę. Terry jako pierwszy zauważył, że coś jest nie tak. Zarówno bydło, jak i konie wykazywały oznaki niepokoju. Jego zdolność do szybkiego dostrzegania wszelkich anomalii sprawiła, że natychmiast zesztywniał ze zdumienia. Niebieska kula światła przemknęła obok linii drzew tuż przy jego koniach. Stojąca obok Gwen również ze zdumieniem obserwowała to zjawisko. Intensywne niebieskie światło emitowane przez obiekt było wyraźnie widoczne, gdy przemierzało przestrzeń między drzewami. Oboje obserwowali, jak kula wyłania się z linii drzew i powoli okrąża głowę jednego z koni. Zwierzę zauważyło obiekt i niecierpliwie potrząsnęło głową, jakby próbowało odpędzić rój much. Kula znajdowała się tak blisko, że oświetliła zwierzę niesamowitym, jasno-niebieskim blaskiem. Terry był zdumiony, że koń nie wykazał większego niepokoju. Zazwyczaj obecność niebieskich kul wywoływała u zwierząt skrajny stres. Nagle niebieski obiekt oddalił się od koni i z zadziwiającą prędkością zbliżył się do Shermanów. Zatrzymał się gwałtownie w powietrzu około 4,5 metra nad ziemią i zawisł cicho około 6 metrów od nich. Był to z pewnością najbardziej szczegółowy widok, jaki kiedykolwiek mieli na te nieuchwytne niebieskie kule. Zafascynowani obserwowali, jak obiekt zawisł w powietrzu. Zewnętrzna część kuli była przeźroczystą, twardą skorupą przypominającą szkło. Była mniej więcej 2 lub 3 razy większa od piłki bejsbolowej. Wewnątrz szklanej powłoki poruszała się wirująca, intensywnie niebieska substancja. Terry miał wrażenie, że ciecz zaczyna wrzeć, tworząc niemal bulgoczący, żarzący się niebieski płyn. Usłyszał słaby, trzeszczący dźwięk przypominający ten, który czasami wydaje statyczna elektryczność. Obserwując ten niesamowity spektakl, włosy na karku Terry'ego stanęły dęba. Był sparaliżowany ze strachu, a całe to doświadczenie go przytłoczyło. Terry odczuwał strach, gdy od czasu do czasu napotkał drapieżnika takiego jak wilk czy kojot, jednak takiego przerażenia nie doświadczył nigdy wcześniej. Wiedział, że Gwen czuje to samo, ponieważ zaczęła hiperwentylować. Głęboko oddychała, a jej ciało zaczęło się trząść. Terry obawiał się, że zaraz dostanie ataku serca. Nagle Gwen, jęcząc z przerażenia, włączyła latarkę. Efekt był natychmiastowy. Niebieska kula gwałtownie wystrzeliła w pobliskie drzewa, jakby próbując uniknąć światła latarki. Bez wysiłku manewrowała między gałęziami z dużą prędkością. Dla nich było oczywiste, że kula znajdowała się pod kontrolą jakiejś formy inteligencji. Potem, tak gwałtownie jak obiekt wleciał między drzewa, nagle zniknął za zagrodą z ich pola widzenia. Gwen upadła na kolana i rozpłakała się. Terry również poczuł się słabo. Nogi ledwo go trzymały. Ale przytłaczające, paraliżujące przerażenie, które czuł, zniknęło. Małżeństwo nie bało się samej kuli. Wyglądało to tak, jakby to coś powodowało nagły, niekontrolowany przypływ gwałtownego lęku. Skutki tego zastrzyku adrenaliny były oczywiste. Pot lał się z ich ciał, a ich nogi i ręce zaczęły gwałtownie się trząść. Terry Sherman również upadł na kolana, obejmując swoją żonę, która drżała w przerażeniu. Gwen nadal szlochała, a Terry czuł się bezradny, nie mogąc znaleźć słów, które mogłyby ją pocieszyć. Kiedy wreszcie drżanie ustąpiło, odczuł jedynie wewnętrzne drętwienie. Towarzyszyła temu ulga i wielkie zdumienie, jak ta kula mogła wywołać tak skrajne przerażenie u ich obojga. Terry zdawał sobie sprawę, że odczuwany przez nich strach był wywołany sztucznie. Nie była to dla niego normalna reakcja. Doszedł do wniosku, że ta jasno-niebieska kula celowo manipulowała ich emocjami. Zastanawiał się, jak to możliwe. Gwen wtuliła się w jego klatkę piersiową, powtarzając w kółko: musimy stąd wyjechać, musimy stąd wyjechać. Terry przytaknął, wiedząc, że jego żona zbliża się do punktu krytycznego. Ponad rok nieustannej wojny psychologicznej, prowadzonej przez technologię zdolną do przewidywania ich reakcji, zanim jeszcze zdążą zareagować, zaczęła zbierać żniwo, nękając zarówno Gwen, jak i dzieci. 2 godziny później małżeństwo siedziało w salonie, próbując dojść do siebie, ale byli emocjonalnie wyczerpani. Terry kątem oka zauważył charakterystyczną niebieską poświatę za oknem. Zesztywniał. Gwen wydała z siebie niepokojący oddech. Oboje obserwowali, jak powoli, leniwie przelatuje obok ich okien. Światła w salonie przygasły, gdy niebieska kula przeleciała obok, pozostawiając mętną, żółtą poświatę wewnątrz domu. Gdy żarząca się niebieska kula przemierzyła koniec ich zagrody, światła wewnątrz domu ponownie się rozjaśniły. Oboje pośpieszyli do drzwi wejściowych na czas, by zobaczyć niebieską poświatę unoszącą się leniwie nad grzbietem kotliny w odległości około 100 metrów od nich. Jasne światło na podwórku również przygasło, gdy kula przemieszczała się obok i stopniowo odzyskiwała swoją normalną jasność. Tej nocy żadne z nich nie było w stanie usnąć. Gwen dużo płakała. Tajemnicze wydarzenia działy się szybko i często na tle ciągłego znikania przedmiotów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu. Terry w końcu odnalazł swoją zaginioną koparkę. Jedynym problemem było to, że znalazł ją na wysokości 6 metrów na drzewie. Podniesienie 70-kilogramowej koparki na drzewo wymagałoby wielkiej siły. Liczba tajemniczych zjawisk ciągle rosła. Pod koniec czerwca 1996 roku zaczęły krążyć opowieści i plotki o dziwnych wydarzeniach mających miejsce na odległym ranczu w północno-wschodnim Utah. Terry wiedział, że była to tylko kwestia czasu, zanim media się w to zaangażują, a tak ceniona prywatność rodziny przejdzie do historii. Pewnego dnia, na potwierdzenie swoich obaw, Terry i jego syn Todd obserwowali pojazd, który jechał powoli od bramy wjazdowej aż do zagrody. Gdy podskakujący pojazd zbliżył się, Terry dostrzegł za kierownicą postawnego, blondwłosego mężczyznę. Ukrywając swoją irytację, Sherman przytaknął głową, gdy nieznajomy wysiadł z pojazdu. Mężczyzna miał szerokie ramiona i był wysoki na ponad 1,80 m. Nie trwało długo, zanim uprzejmości zostały odłożone na bok. Nieznajomy wyjaśnił, że dowiedział się o dziwnych wydarzeniach mających miejsce na ich posiadłości z plotek i przejechał długą drogę, aby ich odwiedzić. Terry przerwał nieznajomemu monolog i podkreślił, że rancho jest jego własnością i ani on, ani jego rodzina nie życzą sobie, aby robić z ich domu atrakcję turystyczną. Jednak nieznajomy uparcie błagał Shermana, aby mógł wejść na teren posiadłości i pomedytować. Terry zauważył, że jego syn Todd uśmiecha się do siebie i w końcu, będąc częściowo rozbawiony nietypową prośbą, ustąpił. Cała trójka wsiadła do auta Terego i udała się na rancho. Po około kilometrze jazdy nieznajomy stwierdził, że chciałby medytować tutaj, w pobliżu małego pastwiska otoczonego drzewami. Mężczyzna wyszedł na środek otwartego terenu około 100 metrów od linii drzew. Terry podążył za nim na krótki dystans, po czym zatrzymał się i obserwował. Spojrzał na swojego wciąż uśmiechniętego syna, który postanowił zostać przy aucie. Terry znajdował się około 30 metrów od nieznajomego, który zamknął oczy i w lekko religijnym geście rozłożył obie ręce. Terry był rozbawiony. Panowała cisza, a późne popołudniowe słońce rzucało piękne światło na tę scenę. Wysoki blondyn stojący w milczeniu na środku pastwiska z zamkniętymi oczami i uniesionymi rękami, podobnie jak w pozie świętych i aniołów na obrazie religijnych. W oddali Terry usłyszał nagle dźwięk krowiego dzwonka. Dziwił się. Żadne z jego zwierząt nie miało krowich dzwonków. Dźwięk zdawał się dochodzić z głębi drzew. Zadzwonił ponownie, tym razem bliżej. Medytujący blondyn zdawał się go nie słyszeć. Todd wykonał gest zdziwienia. Terry spojrzał na drzewa i wydawało mu się, że widzi niewyraźną plamę. Coś poruszało się bardzo szybko między drzewami. Terry nie mógł dostrzec kształtu, ale wiedział, że jest duże. Czy to było źródło dźwięku krowich dzwonków? Przyglądał się uważnie, jak kształt przesuwa się szybko od drzewa do drzewa. Wyglądało to prawie tak, jakby krążył. Terry nagle poczuł niepokój. Bez ostrzeżenia coś oderwało się od linii drzew i ruszyło szybko w kierunku medytującego mężczyzny. Terry zamrugał. Wciąż nie widział, co to było, mimo że był biały dzień. Jakby ukryte w środku zniekształcenia cieplnego i pokonywało teren z ogromną prędkością. Terry zdał sobie sprawę, że ta chimera zmierza w kierunku wysokiego blondyna, który był całkowicie nieświadomy tego, że coś szybko się do niego zbliża. Terry chciał krzyknąć, ale było już za późno. Mieniące się niczym upiór ogromne coś zatrzymało się zaledwie kilka centymetrów od mężczyzny, wydając z siebie głęboki zwierzęcy ryk, który odbił się echem po ranczu. Ryk brzmiał w połowie jak niedźwiedź, a w połowie jak lew. Terry zamarł. Nieznajomy odskoczył na około 3 metry i upadł. Zaczął krzyczeć. Tak szybko jak się zbliżyło, połyskujące, prawie niewidoczne stworzenie odleciało w kierunku linii drzew z maksymalną prędkością. Bystre oczy Terego mogły dostrzec tylko plamę tańczących, migoczących, falujących linii jak rozpikselowane bloki. W ciągu kilku sekund stworzenie zniknęło za drzewami. Przybysz leżał na ziemi, nadal wydając histeryczne krzyki, gdy Terry Sherman pośpieszył, by sprawdzić, czy nie doznał żadnych obrażeń. Nagle nieznajomy podskoczył, obejmując Terego w ramiona i płacząc jak małe dziecko. Wyraźnie przerażony, właściciel rancha próbował się uwolnić, ale przybysz był silniejszy. Nie zamierzał puścić. Po kilku minutach Terry szepnął: jeśli mnie nie puścisz, będę zmuszony cię uderzyć. Puściłem, obiecuję, ale musisz obiecać, że zawieziesz mnie z powrotem do mojego pojazdu, bełkotał nieznajomy. Jego twarz, dotąd rumiana, zbladła i była biała jak ściana, a w oczach było widać strach. Powoli, wciąż trzymając mężczyznę, Terry dotarł do swojej ciężarówki. Jego syn Todd uruchomił silnik, a Terry z bełkoczącym człowiekiem obok wspiął się na tylne siedzenie. Nieznajomy stwierdził, że ta posiadłość jest przeklęta i że nigdy więcej nie postawi na niej stopy. Terry był mu za to wdzięczny. Obserwowali, jak przybysz odjeżdża, kierując się w stronę bramy. Jechał z niebezpieczną prędkością po kolejnach, a Terry miał nadzieję, że zwolni, gdy dotrze do wiejskiej drogi. Todd nadal był wstrząśnięty. Ten ryk był tak głośny, że chłopak porównał go do wystrzału z pistoletu. Jakiś czas później, gdy Terry i Todd oglądali film Predator, w którym Arnold Schwarzenegger i Jesse Ventura walczą z obcą formą życia w dżungli Ameryki Środkowej, obaj krzyknęli, gdy po raz pierwszy zobaczyli kosmitę w idealnym kamuflażu. To właśnie widzieliśmy! Krzyknęli jednogłośnie do zdumionej rodziny. Drapieżnik z filmu wydawał się dokładnie odzwierciedlać poziom kamuflażu tego, co napotkali na swoim ranczu. Terry oszacował, że to, co zobaczyli, poruszało się z prędkością od 80 do 100 km na godzinę, gdy wyłoniło się zza drzew. Ponownie zastanawiał się, czy jego rancho nie stało się poligonem doświadczalnym dla zaawansowanego sprzętu wojskowego. Lista możliwych wyjaśnień nagle rozszerzyła się o zaawansowaną technologię kamuflażu. Ale dlaczego zaawansowany technologicznie pojazd mógłby wydawać ryk? Czy możliwe jest, że stworzenie posiadało zaawansowane zdolności kamuflażu, jak kameleon przeniesiony na wyższy poziom? Terry nie chciał się zbyt głośno zastanawiać nad tym, co to stworzenie mogłoby zrobić, gdyby zdecydowało się zaatakować jego rodzinę. Wiedział już, do czego było zdolne. Pewnego kwietniowego wieczoru 1996 roku Terry siedział na zewnątrz, podziwiając zachód słońca, próbując się zrelaksować. Piękno tej posiadłości było niezaprzeczalne, ale rodzina czuła się przytłoczona stresem spowodowanym tymi dziwnymi zjawiskami. Jego trzy psy siedziały obok. Terry był wdzięczny za tak lojalne towarzystwo. Psy były łagodne wobec rodziny, ale bezwzględne wobec obcych i agresywne jako psy pasterskie. Bydło wiedziało, że musi być wobec nich posłuszne. Sherman mógł na nim polegać. Zwierzęta broniły jego cennych krów przed kojotami, szopami i dzikimi psami, które często poruszały się po jego posiadłości. Pomimo wszystkich traum, jakie przeżył razem z rodziną, w tym momencie był szczęśliwy. Terry regularnie dostrzegał duże pomarańczowe obiekty unoszące się nieco ponad wierzchołkami drzew bawełny, około 1,6 km na zachód od miejsca, w którym zwykł spędzać czas. Te niezwykłe zjawiska nie budziły w nim większego niepokoju, mimo że obserwował je wielokrotnie. Sherman poświęcił wiele godzin na badanie ich przez lunetę, którą zawsze miał przy sobie. Od czasu do czasu widział, jak z tych pomarańczowych obiektów wyłaniają się inne przedmioty, tworząc wrażenie okna do innego wymiaru. Nie potrafił zrozumieć zasad rządzącymi tymi zjawiskami, ale pragnął, by po prostu zniknęły. Pewnego dnia zauważył w oddali na drugim końcu pastwiska mały błysk intensywnego błękitu, który przyprawił go o dreszcze. Terry, który siedział zrelaksowany na krześle, zastygł z wrażenia. Jego psy również zwróciły uwagę na ten obiekt i zaczęły warczeć. Ponownie dostrzegł błysk, tym razem znajdujący się zaledwie 300 metrów dalej, szybko przemieszczający się wzdłuż doliny pastwiska w kierunku północ-południe na wysokości nieco ponad 3 metry nad ziemią. Gdy obiekt dotarł do południowego krańca pastwiska, gwałtownie skręcił i poleciał wprost w kierunku właściciela rancza. Sherman ze zdziwieniem i lekkim niepokojem obserwował teraz idealnie okrągłą, intensywnie niebieską kulę, większą od piłki baseballowej, zdolną do wykonywania wyrafinowanych i inteligentnych manewrów znacznie wyraźniej. Widział już takie obiekty na swojej ziemi. Niestety zazwyczaj takie obserwacje zapowiadały jakieś nieszczęście. Jego psy zaczęły szczekać głośniej. Obiekt znalazł się w odległości mniejszej niż 100 metrów i ponownie zmienił kierunek, poruszając się równolegle do miejsca, gdzie znajdował się mężczyzna. Nie zastanawiając się długo, wypuścił psy. Zazwyczaj trzymał je blisko siebie, gdy coś niezwykłego latało w pobliżu, ale tym razem stracił cierpliwość. Jego wierne zwierzęta ruszyły z maksymalną prędkością w kierunku niebieskiej kuli, która nie wydawała się reagować na ich obecność, dopóki nie zbliżyły się na tyle, by mogła zniżyć lot i opaść na wysokość zaledwie kilku metrów nad ziemią. Psy zaczęły skakać w kierunku obiektu, warcząc i kłapiąc szczękami. Za każdym razem, gdy próbowały go złapać, kula zręcznie unikała ich ataków, a ich szczęki chybiały zaledwie o kilka centymetrów. Ten dziwny taniec powtarzał się, a psy stawały się coraz bardziej wściekłe na ten drażniący obiekt, który w ostatniej chwili zawsze unikał ich ataków. Terry stawał się coraz bardziej zaniepokojony, gdy ta niezwykła gra w kotka i myszkę przeniosła się w kierunku gęstego zagajnika drzew kilkaset metrów na południe. Obawiał się, że kule celowo kierują psy w stronę gęstej roślinności. Kilka minut później kula opadła na ziemię i z niemal ospałą prędkością przeleciała powoli między drzewami. Warczące, niecierpliwe psy ruszyły w pościg. Nagle Sherman usłyszał dźwięki, które go przeraziły. Niepowtarzalne, przepełnione strachem wrzaski psów w śmiertelnej agonii. Następnie zapadła totalna cisza. Nie widać było żadnego ruchu. Terry czekał na powrót swoich zwierząt. Po kilku godzinach z ciężkim sercem wszedł do zagajnika. Zaczęło się już ściemniać, więc mężczyzna postanowił poszukać ich następnego dnia rano. Jego najgorsze obawy spełniły się, gdy następnego ranka zszedł na dół, aby sprawdzić zagajnik. Gdy zanurzył głowę nad niskimi gałęziami, zapach spalonego ciała uderzył w jego nozdrza. 10 metrów dalej znajdowała się mała polana. Oczy Terego wypełniły się łzami. Po środku polany znajdowały się trzy duże kręgi brązowej, wyschniętej trawy. Po środku każdego okręgu uschniętej roślinności znajdował się czarno-tłusty ślad. Smród spalonych psów był okropny. Terry pośpiesznie opuścił zagajnik. Od przyspieszonego oddechu wyschły mu usta, a potworny zapach spalonych ciał jego psów spowodował mdłości. Mężczyzna wrócił do domu i opowiedział całą tę smutną historię swojej rodzinie. Po kilku godzinach poważnej rozmowy pod ich naciskiem Sherman Senior zgodził się sprzedać rancho. Bezwzględne zabicie jego ulubionych towarzyszy było dla Terego kroplą, która przelała czarę goryczy. Mężczyzna bardzo niechętnie uznał przegraną z niewidzialnym i nieznanym wrogiem. W lipcu 1996 roku rodzina Sherman miała dość. Żadne z nich nie spało dobrze od miesięcy. Teraz w końcu zrozumieli, dlaczego okna i drzwi domu były zareglowane, gdy wprowadzili się tu 20 miesięcy wcześniej. Historia rancha Shermanów trafiła do gazet i odbiła się szerokim echem w całym kraju. Nie minęło wiele czasu, zanim zwróciła uwagę jednego z najpotężniejszych biznesmenów w Ameryce Północnej i jego organizacji National Institute for Discovery Science. National Institute for Discovery Science, czyli NIDS, było ambitnym przedsięwzięciem, jakiego dotąd nie widział świat. Powstało jako organizacja naukowa, która miała na celu naukowe podejście do badań nad zjawiskami, które zasadniczo uznawane były za paranormalne. NIDS mogło pochwalić się światowej klasy radą nadzorczą, składającą się ze specjalistów z najróżniejszych dziedzin nauki. Instytut dążył do zgromadzenia jak najszerszego zakresu wiedzy i technologii, aby zmierzyć się z UFO i innymi zagadnieniami, które do tej pory były ignorowane przez główny nurt nauki. Badania nad tymi tak zwanymi zjawiskami paranormalnymi zawsze cierpiały na brak funduszy, a NIDS, założone przez potentata nieruchomości z Las Vegas, Boba Bigelow, miało na celu zmienić ten stan rzeczy. Wkrótce po rozpoczęciu pracy w NIDS, naukowcy usłyszeli o niezwykłych wydarzeniach na ranczu Shermanów. Ta okazja wydawała się idealna, a pomysł utworzenia stacji terenowej, czyli laboratorium pod gołym niebem, które wykorzystałoby wszelkie zasoby NIDS do zbadania tej sprawy, zyskał popularność i szybko został zrealizowany. W ciągu kilku tygodni NIDS nabyło rancho Shermanów w Utah. Rodzina w końcu mogła opuścić posiadłość, która przez ponad 18 miesięcy była dla nich więzieniem. Zakupili mniejsze rancho około 40 km dalej, a Terry, Gwen i ich dzieci szybko stworzyli tam swój nowy dom. Shermanowie byli niezmiernie szczęśliwi, mogąc ruszyć dalej i zamknąć ten rozdział swojego życia. Jednak Terry nie był gotowy na takie zakończenie. Jako człowiek dumny był oburzony, że został wypędzony ze swojej ziemi przez coś, czego nie rozumiał. W ciągu 18 do 20 miesięcy ktoś lub coś zabiło lub ukradło 14 sztuk bydła z jego stada liczącego 80 zwierząt, co stanowiło wskaźnik śmiertelności bliski 20%. Każde z tych zwierząt było warte kilka tysięcy dolarów. Z ekonomicznego punktu widzenia rodzina była zdruzgotana. Nawet przy tak wysokiej jakości bydła marża zysku z hodowli była minimalna. Oprócz strat finansowych rodzina Sherman doznała ogromnej traumy spowodowanej psychicznym nękaniem przez nieznaną, niewidzialną siłę. Oceny ich dzieci w szkole drastycznie spadły, a oni sami stali się obiektem żartów w lokalnej społeczności, gdy ich historia zainteresowała media. W ciągu kilku tygodni od przejęcia własności Terry zdecydował się podjąć pracę jako zarządca rancha NIDS, aby pomóc naukowcom uporać się z tym, kto lub co wyrzuciło go z jego ziemi. Instytut zakupił kilkadziesiąt krów, a Terry zatrzymał kilka kolejnych na terenie posiadłości, by wykorzystać je jako przynętę. Z niezwykłym zaangażowaniem codziennie przyjeżdżał na swoją byłą posiadłość. Kiedyś był jej właścicielem, teraz stał się pracownikiem. Opiekował się zwierzętami, karmił je i poił, naprawiał uszkodzone ogrodzenia i dołączał do zespołów naukowych na nocnych wachtach. Pozostałe noce wracał do swojej rodziny. Tempo pracy było dla niego wyczerpujące. Podczas gdy jego rodzina odpoczywała, on uparcie nie chciał pozwolić, aby to zjawisko go pokonało. Był zdeterminowany, aby dowiedzieć się więcej o tym, co terroryzowało jego rodzinę. początkach września 1996 roku zespół przyleciał, aby zbadać teren przed przeniesieniem przyczepy obserwacyjnej i laboratorium na teren posiadłości. Był pogodny, słoneczny dzień, kiedy ekipa podążała wąską, półkilometrową ścieżką prowadzącą do zagrody, gdzie rodzina Sherman spędziła wiele bezsennych nocy. Po prawej stronie majestatycznie wznosiły się grzbiety czerwonego piaskowca. Uderzała w nim dzika i surowa piękność tych niegościnnych terenów Utah. Gdy po raz pierwszy postawisz stopę na ranczu, ogarnia cię nieodparte wrażenie, że coś tu jest nie tak. Wszystko prezentowało się pięknie, gdy Terry oprowadzał ekipę po terenie pierwszego dnia. Poznali oni Gwen i dzieci. Domownicy wyglądali na wyczerpanych, z bladymi twarzami i czerwonymi oczami. Dopiero później Terry opowiedział o ogromnej traumie, jaką przeżyła jego rodzina. Tego dnia rancho prezentowało się spektakularnie. Drzewa jeszcze nie zakwitły, a bydło spokojnie pasło się na polach. Jednocześnie, w wyraźnym kontraście do spokojnego otoczenia, członkowie instytutu nie mogli pozbyć się dziwnego wrażenia, jakby byli obserwowani. Następnie Terry zabrał ich na wycieczkę. Zaczęli iść na zachód, a pierwszy przystanek zrobili na linii ogrodzenia. Pokazał im zwłoki dwóch krów swoich sąsiadów, które zaginęły kilka dni wcześniej i właśnie zostały znalezione w nieprawdopodobnych pozycjach pod ogrodzeniem z drutu kolczastego, które oddzielało obie posesje. Nawet z odległości 50 metrów powietrze było ciężkie od smrodu rozkładającego się mięsa. Odgłos tysięcy brzęczących much lądujących w otwartych pyskach, pozbawionych wzroku oczach i każdym dostępnym otworze oraz odsłoniętych tkankach miękkich tusz był niemal ogłuszający. Zwierzęta leżały w odległości 30 metrów od siebie z głowami pod drutami ogrodzenia. Weterynarz NIDS uznał, że jest to nietypowa pozycja dla zwierząt w chwili śmierci. W pobliżu cuchnących zwierząt było niewiele śladów walki. Ekipa rozejrzała się uważnie po okolicy i nie znalazła żadnych śladów. Gdy zbliżyli się do zwierząt, zauważyli ruch i przez chwilę byli zdziwieni. Na początku wyglądało to jak duże, białe plandeki lub białe, plastikowe torby poruszające się na wietrze w pobliżu krowich brzuchów. Kiedy podeszli bliżej, zdali sobie sprawę, że widzą płynącą rzekę milionów białych, lśniących robaków wylewających się z brzuchów obu martwych zwierząt. Wyglądało to jak jeden gigantyczny organizm wijący się w jamach brzusznych krów. Sądząc po liczbie robaków, oba zwierzęta były martwe około 48 godzin. Naukowcy medycyny sądowej zgadzają się, że zazwyczaj wystarczy kilka minut po śmierci, aby pierwsza mucha wylądowała i złożyła jaja na zwłokach martwego zwierzęcia. W ciągu niecałej doby pojawiają się pierwsze larwy. W międzyczasie kolejne muchówki szybko znajdują martwe zwierzę i szybko powtarzają proces składania jaj. W tym samym czasie gaz z fermentującej trawy w żwaczu krowy zaczyna się rozszerzać i wzdymać brzuch. W upalne i wilgotne lato w stanie Utah proces ten przebiega bardzo szybko. Głaskanie lub kopanie spuchniętego, wzdętego brzucha martwej krowy nigdy nie jest dobrym pomysłem. Może to spowodować niezwykle nieprzyjemną i śmierdzącą eksplozję. Nie sposób było jednoznacznie stwierdzić, czy te dwa zwierzęta zginęły z przyczyn naturalnych, czy też z innych, ponieważ nie brakowało żadnych widocznych tkanek, a ciała zwierząt były w zbyt posuniętym stadium rozkładu, aby można było uzyskać jakiekolwiek przydatne informacje, przeprowadzając sekcję zwłok. Jeden z naukowców miał już wcześniej doświadczenie z martwymi krowami, które nabył podczas pracy w laboratorium we Francji oraz podczas pobytu w ośrodku dla dużych zwierząt w Ottawie w Kanadzie. Jednak fizyk, który im towarzyszył, nie miał tyle szczęścia. Jego kariera polegała na pisaniu oprogramowania dla misji kosmicznych NASA i nie przygotowała go na bliskie spotkanie z kilkuset kilogramami zgniłego, zarobaczonego mięsa. W ciągu kilku sekund jego twarz przybrała głęboki odcień szarości i zbierało mu się na wymioty. Terry zaprowadził ekipę na małą polanę około 100 metrów na zachód od martwych krów. Nawet z tej odległości gryzący zapach wciąż unosił się na lekkim wietrze. Za kilkoma drzewami natknęli się na trzy kręgi bardzo wysuszonej trawy. Wokół tych wyschniętych kręgów o średnicy 6 metrów kwitła wysoka, zdrowa, zielona trawa. To tutaj spalono trzy psy Terego, jak wyjaśnił, wciąż wyraźnie poruszony wspomnieniem. Gdy kontynuowali wędrówkę, Terry wskazał szczątki dwóch kolejnych krów, które, jak powiedział, zostały okaleczone kilka miesięcy wcześniej. Obie tusze otaczała skorupa zwietrzałej, garbowanej skóry. Kości każdego zwierzęcia były wyraźnie widoczne, ale brakowało ich tylnych części. Ponieważ minęły miesiące, nie można było uzyskać żadnych użytecznych informacji na temat sposobu ich śmierci. Terry wyjaśnił, że rozkład obu zwłok trwał znacznie dłużej niż zwykle. Zazwyczaj przy temperaturach i wilgotności panujących w północno-wschodnim Utah zwłoki byłyby kośćmi w ciągu kilku tygodni. Jednak doprowadzenie tych zwierząt do takiego stanu zajęło im prawie rok. Sherman zapytał towarzyszącego ekipie weterynarza, co mogło spowolnić tempo rozkładu. Weterynarz wzruszył ramionami, sugerując, że ani dramatyczny spadek temperatury, ani substancja chemiczna, która zabiłaby gnijące bakterie, nie wydają się prawdopodobne. Łatwiej było uwierzyć, że Terry pomylił fakty. To nie był jednak ostatni raz, kiedy NIDS nie docenił tego, co powiedział im były właściciel rancha. Idąc dalej około 500 metrów na zachód, Terry pokazał naukowcom dwie okrągłe, głębokie dziury, z których usunięto ziemię. Znalazł kilka takich wgłębień, zwykle po nocy obserwacji latających świateł. Otwory miały około 30 cm głębokości i kilka metrów średnicy. Od krawędzi opadały w dół. Jeden z naukowców zastanawiał się, ile metrów sześciennych ziemi musiało zostać usunięte, aby takie otwory mogły powstać. Zapytał on Terego, czy znalazł on ziemię w pobliżu. Mężczyzna potrząsnął głową. Wyjaśnił, że gdy po raz pierwszy zobaczył dziury, miały one idealne płaskie boki, jakby gigantyczna maszyna do wycinania ciastek wykopała je i usunęła ziemię oraz trawę. Z czasem, jak wyjaśnił, warunki atmosferyczne i deszcz zatarły precyzyjne cięcia otworów. Teraz, gdy trawa zaczęła rosnąć, dziury wyglądały na oczywiste, ale mniej spektakularne. Plan NIDS był prosty. Zanim cokolwiek mogło być osiągnięte, musiał nastąpić proces obserwacji i walidacji. Zespół naukowy musiał osobiście doświadczyć anomalii. Innymi słowy, musieli na własne oczy zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się na ranczu. To było ich pierwsze zadanie. Szacowali, że ten etap zajmie im kilka tygodni lub miesięcy. Niestety, nie wiedzieli jeszcze, jak bardzo się mylili. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału do końca. Jak zawsze, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Zapraszam również do lajkowania i subskrybowania kanału. Do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.